692 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Na antenie Radia Wnet audycję realizuje Filip Kwiatkowski. Nasz raport, przypominam Państwu, jest też dostępny na kanale YouTube na żywo. Możecie Państwo zobaczyć naszych korespondentów i naszych gości. A dzisiaj będziemy mieli specjalnego gościa w drugiej części naszej audycji, naszego programu. Gościem będzie dr Olga Solarz, etnografka, ukraińska, wolontariuszka. A zaczynamy tradycyjnie od wiadomości, które przygotowała nasza redakcyjna koleżanka Daria Hordyjko. Rosyjskie wojsko w poniedziałek wieczorem zrzuciło dwie kierowane bomby lotnicze na wioskę New York w obwodzie donieckim, a także uderzyło pociskiem w 3-piętrowy budynek mieszkalny. W wyniku ataku wejście do budynku zawaliło się, co spowodowało uwięzienie ludzi pod gruzami. NATO określiło plan przeciwdziałania rosyjskiemu atakowi na dużą skalę w maju 2025 roku, o którym dzień wcześniej informował Bild, a także nasza redakcja, jako scenariusz szkoleniowy. Przedstawiciele sojuszu wyjaśnili, że dokumenty, na które powoływał się Bild, nie są tajne i przedstawiają wymarzoną sytuację, która ma na celu przetestowanie zdolności, wymyśloną sytuację, przepraszam bardzo, która ma na celu przetestowanie zdolności wojskowych w określonym obszarze. O tym temacie wczoraj mówiliśmy. Może trochę Państwa zanadto strasząc, że jest to już gotowy scenariusz wojny, ale taka wersja pojawiła się w mediach, także w mediach na Ukrainie, w mediach w Polsce. Do tego tematu dzisiaj zapewne powrócimy. Ukraińskie dowództwo wojskowe oficjalnie potwierdziło zestrzelenie dwóch kluczowych dla rosyjskiej armii maszyn, samolotu zwiadowczego A-50 oraz samolotu dowodzenia IU-22M. Niedługo potem w internecie pojawiło się zdjęcie uszkodzonego IU-22M, który rzekomo zdołał dotrzeć na lotnisko w Anapie. Jak skomentował rzecznik ukraińskich sił powietrznych, koryto jest nie do naprawienia. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nie udzieliło komentarza w tej sprawie. O co chodzi z tym korytem, to na pewno dzisiaj jeszcze o tym powie Artur Żak. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski udał się z roboczą wizytą na forum w Davos, gdzie spotkał się z liderami szwajcarskiego parlamentu oraz prezydentem Szwajcarii. Podczas spotkania omówiono organizację globalnego szczytu pokojowego w Szwajcarii na szczeblu przywódców państw. Jego przygotowania rozpoczną się dzisiaj. Proszę Państwa, wczoraj zapewne koncentrując się przede wszystkim na wydarzeniach krajowych, obserwowaliśmy wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, ale prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, spotykając się wczoraj z premierem Donaldem Tuskiem, rozmawiał również o szczycie w sprawie formuły pokoju i wpływie na bezpieczeństwo Polski wydarzeń, które dzieją się za wschodnią granicą. Posłuchajmy dwóch fragmentów wystąpienia prezydenta po tym spotkaniu.
Proszę Państwa, no, rozmawialiśmy również o bardzo ważnym temacie, jakim jest sytuacja na Ukrainie. Jak Państwo wiecie, wczoraj w Davos odbyło się spotkanie formuły pokoju. To jest spotkanie przedstawicieli coraz większej liczby państw, co jest dobrym sygnałem. Ostatnio 17 kolejnych państw dołączyło do tej inicjatywy, gdzie dyskutuje się i poszukuje się pokojowego z jednej strony rozwiązania konfliktu, który wynika z rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale z drugiej strony także, co dla mnie jasne i oczywiste, no, jest to miejsce, gdzie można twardo mówić o tym, kto tutaj jest agresorem i gdzie od samego początku pan prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawia jasne swoje stanowisko i swój plan pokojowy, który, co chcę wyrazić jako satysfakcję, jest tutaj punktem wyjścia do tych rozmów. Moi przedstawiciele od samego początku, czyli przedstawiciele Polski, uczestniczą w tych rozmowach.
I oczywiście prezydent jest już w Davos. Tak jak wspomniałem, w Davos jest też prezydent Ukrainy. W Davos temat ukraiński powraca i będzie powracać w różnych formułach. Dmytro Antoniuk w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze.
Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Arturze. Witam Państwa serdecznie.
Prezydent Zełenski do Szwajcarii przybył wczoraj.
Dokładnie tak, bo jest forum w Davos i dużo czasu będzie udzielono dla ukraińskiej formuły pokoju. W ogóle trzeba powiedzieć, że poprzednio, 14 stycznia, odbyło się spotkanie doradców bezpieczeństwa narodowego różnych krajów. Był tam szef biura prezydenta Andrii Jermak, biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego. I ciekawe, że zareagował na to spotkanie minister spraw zagranicznych Szwajcarii, który powiedział Ignacio Cassis, który powiedział o tym, że plan pokojowy ukraiński jest tylko fundamentem dla negocjacji, które są po to, żeby skończyć tą wojnę z Rosją. I teraz zacytuję, on powiedział, że tak ci owak Rosja będzie wkluczona w te negocjacje, nie będzie pokoju bez słowa Rosji. Ale jednocześnie powiedział on dalej, my powinniśmy zrobić wszystko możliwe dla wsparcia Ukrainy. No i dzisiaj są dalsze spotkania w Davosie związane z Ukrainą, związaną z pomocą dla Ukrainy. I my mamy nieduży filmik przedstawiający to, jak prezydent Zeleński był przywitany w Szwajcarii przez prezydenta Szwajcarii Violy Amgert. I odbędą się po prostu w Davosie też liczne spotkania prezydentów, w tym ja spodziewam się, że też prezydenta Wołodymyra Zeleńskiego z prezydentem Polski i z prezydentami i premierami innych krajów, zarówno europejskich i nie tylko. Odbędzie się też tradycyjnie już w Davosie śniadanie ukraińskie, które tutaj ciekawe, że to śniadanie opłaca oligarcha ukraiński, a teraz akurat widzimy ten filmik dla naszych widzów, które obserwują nas na YouTubie. Powiem, że to jest akurat nagranie wideo, gdzie widać, jak prezydentka Szwajcarii Viola Amgert wita prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zeleńskiego w Szwajcarii w Davosie. No i wracając do tego śniadania ukraińskiego, to trzeba powiedzieć, że ono jest opłacane ze środków oligarchii ukraińskiego Wiktora Pinciuka, który jest mężem córki jednego z prezydentów Ukrainy, Leonida Kuczmy. Także to jest ciekawa postać, która biorę udział w każdym spotkaniu w Davosie. Podobno nie mieszka na co dzień w Ukrainie, chociaż ma tutaj dużo oczywiście, dużo i pomieszczeń i tak dalej, ale mieszka...
Dmytrze, za chwilę do Pińczuka powrócimy, ale w tym momencie został ogłoszony alarm przeciwlotniczy w dużej części obwodów Ukrainy, praktycznie prawie na całej Ukrainie. Obserwujemy sytuację, obserwujemy, z czym ten alarm powietrzny jest związany, czy jest to start MIGA-31, który najczęściej oznacza taki alarm, ale najczęściej też kończy się tym, że MIG wraca do bazy i nie oddaje strzałów, oby tak było też tym razem. Nasi współpracownicy obserwują tę sytuację, więc chciałem też Państwu zwrócić uwagę, że nasi korespondenci nadają w takim momencie, gdy Ukraina cała jest zagrożona ostrzałem, zagrożony jest też Kijów, ale też Lwów, w którym dzisiaj przebywa Artur Żak. Miejmy nadzieję, że jednak do ostrzału Ukrainy tym razem nie dojdzie. Jeżeli możesz, Dmytrze, jeżeli uznajesz, że sytuacja jest na tyle bezpieczna i możemy powrócić do rozmowy, to powróćmy do Pińczuka.
Dziękuję. No, niejednokrotnie tak robiliśmy, także tylko dodam, że kiedy jest taki alarm spowodowany wylatywaniem tego samolotu typu MiG-31K, To znaczy, że na Ukrainie też staje cała gospodarka, bo nie działają ni w... No w ogóle ludzie muszą iść do schronu i to znaczy, że to jest potężny też cios dla gospodarki Ukrainy. I do takich ciosów też udaje się Rosja prawie codziennie. No, wracając
Przepraszam, zanim powrócimy, przepraszam, ale już jest faktycznie informacja, że jest to start MiG-31 z lotniska Mozdok Federacji Rosyjskiej, czyli jeden samolot rosyjski w tym momencie przebywa w powietrzu, który niesie niebezpieczeństwo rakietowe. Dmytrze.
Tak, i wracając do Pińciuka, do oligarchii ukraińskiego, on zawsze był przedstawiony na Davosie i zawsze chyba opłacywał te śniadania ukraińskie i on jest ciekawą osobistością, ponieważ on jest zaangażowany ściśle w wspieranie różnych kulturalnych inicjatyw na Ukrainie. Między innymi on posiada na przykład Muzeum Sztuki Współczesnej w Kijowie na Chreszczatyku i oprócz tego przywoził do Ukrainy i za darmo, za jego kosztem były zorganizowane wystąpienie na Majdanie Niepodległości takich zespołów jak Queen i Eltona Sera, Eltona Johna. Także on też wspiera inicjatywy związane z walką z AIDS-em. No także to jest ciekawa naprawdę postać, chociaż bardzo też kontrowersyjna.
Rzeczywiście niezwykła galeria sztuki współczesnej Pińczuka w Kijowie. Pińczuk znany jest jako kolekcjoner dzieł sztuki i dzięki temu też otwierają się przed nim drzwi najważniejszych na tym świecie. Ma dobre kontakty też w Stanach Zjednoczonych, też z poszczególnymi prezydentami i ich rodzinami w Stanach Zjednoczonych. Tropy Pińczuka prowadzą też do kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Kiedyś należy się pochylić bardziej może nad ukraińskimi oligarchami. I o to wielokrotnie apeluję też redakcja Radia Wnet, żebyśmy więcej o tym opowiedzieli. Ale dzisiaj mamy jeszcze kilka innych tematów. Arturze, no trwa alarm, przypomnijmy, że trwa cały czas alarm. Wystartował MiG-31 z Federacji Rosyjskiej. Cała Ukraina w tym momencie, jak Państwo, ci, którzy śledzą nas na YouTubie, widzą na mapie, cała Ukraina jest w tym momencie zagrożona uderzeniem. Obserwujemy tę sytuację. Ale Arturze, wczoraj z kolei informacje dotyczące skutecznego ukraińskiego uderzenia i to uderzenia w powietrzu, bo w wyniku tego uderzenia zostały zniszczone dwa ważne samoloty Federacji Rosyjskiej. I dzisiaj wiemy to na pewno.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytrze, kłaniam się nisko z Lwowa. W rzeczy samej, Ukraińcy twierdzą, że to ich efekt polowania, czyli A-50 i IU-22M zlikwidowane, A-50 całkowicie z pełną załogą, z tą obsługą tych radarów, oni zostali wyeliminowani, potwierdzają to też kanały rosyjskie. IU-22 co prawda wylądował, ale w stopniu znacznego uszkodzenia. Rosjanie twierdzą, że to działanie ich obrony przeciwlotniczej, Ukraińcy twierdzą, że to jest efekt ich polowania. Specjaliści, obserwując to, co działo się wtedy w niebie, twierdzą, że jednak mało prawdopodobne jest zestrzelenie przez friendly fire, czyli ten bratobójczy ogień rosyjski, a to dlatego, że te samoloty, czyli zarówno ten IU-22M, czyli stanowisko dowodzenia, powietrzne stanowisko dowodzenia, jak i A-50, samolot wczesnego wykrywania, latają na względnie bezpiecznych odległościach od zasięgów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Latają trasami wyznaczonymi, trasami stałymi, podtrzymując właśnie ugrupowania rosyjskie zarówno w kwestii łączności, jak i wskazywania celów zarówno naziemnych, jak i powietrznych. Dlatego mało jest prawdopodobne, że zestrzelili ich Rosjanie. Co innego, jakby te samoloty samoloty przekraczały na przykład tak zwaną tasiemkę, czyli granice, wracały z wykonania zadania, bądź na takie zadanie wyruszały, wtedy faktycznie jest prawdopodobieństwo zestrzelenia. Ale na tak dużej odległości mało prawdopodobne, chyba że Rosjanie faktycznie mają duży problem z obsadą stanowisk obrony przeciwlotniczej. I niewyszkolone jednostki, no mówiąc kolokwialnie, prują do wszystkiego, co widzą nad sobą, chociaż no tutaj taką sytuację większość specjalistów wyklucza. Możliwe, że Ukraińcy dokonali aktywnej właśnie takiej bardzo skutecznej zasadzki, tak jak poprzednio na myśliwce między innymi rosyjskie, prawdopodobnie na duże oddalenie byli w stanie umieścić jednostki systemy Patriot i właśnie skutecznie zapolować na te jakże cenne samoloty rosyjskie. Sami Rosjanie mówią, że takich samolotów i podobnych modyfikacji jak A-50 czy też A-50U w Federacji Rosyjskiej było 9, z czego 7 latało i to była informacja rok temu do tego zdarzenia w Maczuliszczach na lotnisku, kiedy to ukraińscy bądź białoruscy partyzanci ci uzimili jeden z takich samolotów.
Bardzo, Arturze, dziękuję ci za te informacje uzupełniające dotyczące zestrzelenia tego samolotu i uszkodzenia tego, co wydarzyło się wczoraj, tych wydarzeń z wczoraj. A nam udało się już połączyć z panią dr Olgą Solarz, etnografką, ukrainistką, wolontariuszką, Fundacja Magia Karpat, osobą, którą słuchacze Radia Wnet dobrze powinni już znać z tych wstrząsających czasami opowieści z Ukrainy, a czasami pięknych opowieści dotyczących Ukrainy, chociaż tych pięknych jest coraz mniej. Z panią doktor znamy się osobiście, więc pozwolę sobie bezpośrednio się zwracać po imieniu, ale zanim... Dzień dobry, Olu.
Witam, dzień dobry.
Olu, pozwolę sobie zacytować. Tradycyjnie chyba zaczynam tak rozmowy z tobą, że bo właściwie do tego zawsze nas inspirują twoje wpisy na Facebooku i zacytuję początek jednego z takich wpisów na Facebooku. Dogoniła nas zima, weszła z impetem we wszechotaczające ruiny. Cieszę się z ciepłych butów, które przywiozła mi z Kanady Natalka Popowicz. Kawałek Alaski grzeje mi stopy w Ukrainie. Wystarczą dwie pary skarpet, a nie cztery jak zeszłej zimy. Olu, byłaś na Ukrainie, teraz już nie jesteś, ale przed chwilą właściwie wróciłaś z ukraińskich okopów, wróciłaś z tych pozycji, które są określane jako pozycje zero. Jak twoim okiem wygląda ta sytuacja w ukraińskich okopach?
To znaczy od razu powiem tak, że ja w okopach na Zyrówce tym razem nie byłam i też nie lubię tworzyć legend, dlatego że bycie na Zyrówce teraz to jest właściwie 50% śmierci, mówiąc wprost. Na Zyrówce jest być bardzo trudno. Tam są chłopaki, którzy wykonują swoje zadania bojowe i nie należy im po prostu przeszkadzać w tym. Ja mieszkałam z żołnierzami na tak zwanym zatyłku i poruszałam się w strefie oczywiście, gdzie jest bezpośredni ostrzał, więc to siłą rzeczy no, stosunkowo blisko do linii frontu, kilka kilometrów do Zyrówki i oczywiście tam też jest niebezpiecznie. Natomiast Zyrówka to dla mnie, ludzie często mylą pojęcia. Zyrówka to jest po prostu pierwsza linia ognia, tam gdzie jest bezpośrednia walka, czy walka kontaktowa, czy po prostu pozycje, które ciągną się od tak zwanej właśnie pierwszej pozycji w głąb, na przykład do 3 kilometrów, 4 kilometrów, gdzie na przykład stoją roty wsparcia ogniowego i które operują już na przykład ciężkimi karabinami maszynowymi. Także to jest dla mnie Zyrówka, czyli tak naprawdę te pierwsze 3 kilometry bezpośrednio od wroga. Natomiast jasna rzecz, że ja nie mieszkałam na Zyrówce, mieszkałam kilka kilometrów głębiej. No, natomiast jakby obserwowałam na co dzień to, co się dzieje, jak chłopaki wychodzą na pozycję, wracają z pozycji, ich zmęczenie, ich codzienność, jakby jestem obecna w tej rutynie, która jest niesamowicie trudna, ciężka, obecna w czasie ewakuacji, widzę, co się po prostu dzieje, widzę to zmęczenie, tą żmudną obronę, którą tak naprawdę wykonują oddziały, które mają najtrudniej, czyli lekka piechota.
My codziennie prawie przedstawiamy, Dmytro Antoniuk przedstawia raport z frontu, opowiada o tych przesunięciach wojsk, pokazujemy Państwu, tym, którzy nas śledzą na YouTubie, pokazujemy mapę, te ruchy wojsk są oznaczone strzałkami, linie, kolory, ale Ty właśnie obserwujesz tych, którzy nawet gdy nie jesteś na tej zerowej linii frontu, ale z tymi chłopakami, tak jak powiedziałaś, się spotykasz, mówisz o ich zmęczeniu, to sformułowanie zmęczenie pojawia się też w tych kategoriach globalnych, czy to zmęczenie, to oznacza, że ukraińska armia traci swoją zdolność bojową, czy ci żołnierze, z którymi rozmawiasz, tracą motywację do walki, czy jednak trzeba patrzeć na to inaczej?
To znaczy, strona rosyjska chciałaby, żeby Ukraińcy stracili wolę walki i motywację. I oczywiście taka jest rosyjska narracja, która często jest też niestety rozpowszechniana w polskich mediach. Zawsze to się dzieje po prostu przez piąte, dziesiąte czy 25 usta i jest jak ta plotka na wsi. Natomiast przebywając z żołnierzami bezpośrednio z tymi, którzy stoją na tej zerówce, ja nie zauważam spadku motywacji, natomiast oczywiście zauważam bardzo mocne zmęczenie i to jest naturalne, jeżeli oddział stoi na przykład 20 miesiąc czy 15 miesiąc, czy nawet od roku na pierwszej linii ognia, trudno nie być zmęczonym, kiedy te rotacje, pozycja z pozycji są stosunkowo krótkie i kiedy kilka dni na regenerację jest zdecydowanie zbyt krótko, ale no taka jest sytuacja, oni sobie zdają z tego sprawę, że po prostu nie ma wyboru. Dodatkowo, jeżeli są jakieś, no taka jak teraz sytuacja atmosferyczna, czyli zima, tak? Ale przed zimą była jesień, która była również bardzo ciężka, przede wszystkim na utrudnioną logistykę. Teraz, kiedy grunt zamarzł, dużo łatwiej jest podwieźć czy jedzenie, czy amunicję trochę bliżej do tych skrajnych pozycji. Natomiast wcześniej no, trzeba było wiele kilometrów, też często się nosi po prostu w rękach. To jest trudne, to jest bardzo męczące i no, to po prostu wycieńcza ukraińskich żołnierzy. Stąd też często są te pytania o samochody, tak? Dlaczego ciągle się wozi te samochody dla ukraińskich żołnierzy i te potrzeba tych samochodów jest niezmienna. Po pierwsze dlatego, że te samochody w warunkach takich, to nawet nie są offroadowe warunki, to można sobie pomnożyć razy 10, to co my widujemy jako tak zwany offroad, oglądając filmiki na YouTubie, to mówię razy 10 to będą warunki frontowe, gdzie wyrwy po pociskach, po kabach są tak potworne, wielkie, że po prostu można spełznąć samochodem, zsunąć się na błocie, gdzie z jednej strony jest pole minowe, z drugiej strony właśnie są wyrwy, po trzecie są drogi takie, tak duże kolejny, że ugrząsnąć w tych kolejnach jest bardzo łatwo. Stąd potrzebne są po prostu żołnierzom cały czas samochody, które się i pieniądze na remonty samochodów, bo to jest naturalne, one po prostu cały czas zawieszenie się psuje, stąd trzeba jakby pomagać, wspierać finansowo, żeby nawet te części zapasowe z Polski wozić, dlatego że paradoksalnie w Polsce części zapasowe, no paradoksalnie, może nie paradoksalnie, po prostu są tańsze o 20-30%, więc można tutaj zaoszczędzić na akurat częściach zapasowych. Jeżeli jest taka możliwość, żeby zawieźć konkretną część, to ja zawsze staram się wozić, bo to jakby są mimo wszystko oszczędności. Także ta logistyka jest...
Pozwól, że teraz powiem Państwu, którzy nas obserwują na YouTubie, ewentualnie naszych słuchaczy, też zachęcam do włączenia internetu, bo opowieści Olgi Solarz, za pomyłkę, towarzyszy też pokazanie zdjęć Oli, które wykonała na wschodzie, to zdjęcia z Twojego profilu facebookowego. Dmytro Antoniuk, który przysłuchuje się naszej rozmowie w Kijowie, ma do Ciebie pytanie. Dmytrze?
A tak, Pani Olgo, dzień dobry i przede wszystkim dziękuję za to, co Pani robi. Bardzo dziękuję za to serdecznie. I mam pytanie o tych warunkach akurat zimowych, tak, zimnych. Teraz obserwuję czytam, co Pani pisze i rozumiem, że zima naprawdę jest na froncie taka prawdziwa. Czy nasi obrońcy mają wszystko potrzebne, żeby wytrwać po prostu w takich warunkach pogodowych?
Ten ruch wsparcia wolontariackiego i w Ukrainie jest też ogromny i trzeba pamiętać o tym, że cały czas ludzie pomagają, tak? Czy to właśnie z zagranicy, ja, wiele innych organizacji wozi pomoc, czy po prostu wspierają małe, lokalne organizacje, zaczynając właśnie od kupna grzałek do rąk, niech to będzie w ilości 200 sztuk, ale te 200 sztuk grzałek do rąk już pomaga jakiemuś konkretnemu oddziałowi. Chłopaki grzeją się albo świeczkami okopowymi, które też są robione przez różne osoby, czy ja też woziłam z Polski od gromady grecko-katolickiej z miejscowości Bytów na przykład, która zrobiła bardzo dużo świeczek okopowych i ja to zawiozłam. Ja rozumiem, że to jest jakby forma wsparcia, że te świeczki okopowe są pewnym wsparciem, jak to żołnierze mówią, moralnym, tak, że oni mają świadomość, że to jest stamtąd, czyli z Polski i dzięki temu no też się inaczej ten człowiek grzeje, tak, bo to jest też takie ogrzanie trochę duszy. To, czego tak, żołnierze mają ciepłe ubrania, to już nie jest ten 22 rok, początek inwazji na pełną skalę, gdzie tak naprawdę wszystkiego brakowało. Teraz są ubrani, obuci, więc jakby nie ma już takiej potrzeby. Natomiast olbrzymią potrzebą są drony. No, to drony, samochody, ewentualnie optyka, czyli to trochę droższe rzeczy. I cały czas trzeba po prostu na to zbierać pieniądze, szukać sponsorów, szukać darczyńców. Jest to dużo trudniejsze niż było na początku. Tutaj w tle pokazują, widzę zdjęcia, które to są zdjęcia zrujnowanych. Akurat to jest szkoła muzyczna, do której weszłam. To jest szkoła muzyczna na linii frontu. Całkowicie no, zniszczone instrumenty, wszystko się wala z walizka, dach oberwany. Nikt tego nie wywozi, no bo to już instrumenty właściwie są nieprzydatne, tak? Ale to też pokazuje skalę zniszczenia ukraińskiej kultury i tego, że no, normalnie funkcjonujące miasteczka, wsie czy osady typu miejskiego zostały po prostu całkowicie starte z powierzchni ziemi.
I Artur Żak z Lwowa chciałby się też ciebie o coś zapytać, Arturze.
Dzień dobry, pani Olgo.
Dzień dobry.
Tutaj mówimy o tym, co jest potrzebne żołnierzom, ale obserwując pani profil, widzimy, że często ta pożoga wojenna krzyżuje się ze zwykłym życiem, a nawet często ze sztuką. We wcześniejszych naszych audycjach omawialiśmy postać między innymi Maksyma Krywcowa, poety ukraińskiego, który zginął, a wiem, że pani przetłumaczyła jego wiersz. Jak to wygląda na froncie? Jak wygląda to połączenie tego piekła wojny ze sztuką?
Maksym Krywcow to wiadomo jeden z wielu poetów, akurat on był niezwykle zdolny i dlatego tłumaczono go, ale nawet w mojej jednostce są żołnierze, którzy piszą i to jest niesamowite, bo siłą rzeczy chłopaki szukają sobie różnych form regeneracji czy odstresowania, po prostu szukają sobie jakichś form, dzięki którym mogą odpocząć, a poezja czy literatura to jest jedna, jeżeli ktoś ma oczywiście talent, to jest jeden ze sposobów, żeby wyrzucić emocje. To też niestety pokazuje problem ze wsparciem psychologicznym ukraińskich żołnierzy, bo faktycznie ukraiński system jest w tej kwestii zupełnie niewydolny i dzisiaj To jest oczywiste od co najmniej roku, tak, że potrzebni są po prostu specjaliści, którzy na bieżąco by pracowali z żołnierzami, którzy mają już oczywiście zespół stresu pourazowego, bo siłą rzeczy trudno nie mieć, kiedy się jest non-stop w sytuacji granicznej, która przypomina, że w każdej chwili można stracić życie i człowiek zaczyna być po prostu zablokowany i bardzo głęboko wciska te wszystkie emocje po to, żeby przeżyć. I to wciśnięcie, połknięcie, jak ja to nazywam, emocji, skutkuje tym, że w rezultacie no, można różne rzeczy, w różny sposób to się odbija, czy to w formie anoreksji, czy w formie jakiejś agresji, czy całkowitej apatii. I to jest psychologowie są po prostu, czy specjaliści są potrzebni, czy psychoterapeuci. Odnośnie pytania, jak sztuka z wojną, No nie zapominajmy,
Olu, że... będę musiał ci przerwać w tym momencie, ponieważ za chwilę będziemy musieli opuścić antenę Radia Wnet, ale pozostaniemy na kanale YouTube i mam nadzieję, że pani doktor Olga Solarz z nami pozostanie i będziemy mogli kontynuować tę opowieść na antenie Radia Wnet. Zapraszam do następnego raportu z Kijowa w najbliższy czwartek o 9:30. Jutro o tej porze, przed, po 9:00 będzie Studio Białoruskie, a później oczywiście Studio Lwów. Dzisiaj w raporcie z Kijowa na antenie Radia Wnet mówimy Państwu do usłyszenia. Zapraszamy na kanał YouTube'a, gdzie będziemy teraz kontynuować naszą rozmowę i gdzie możecie Państwo zobaczyć też nasze inne materiały. Zapraszam też na kanał Twitterowy Czarne Niebo News. Tam na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się na Ukrainie. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. W raporcie z Kijowa na antenie Radia Wnet teraz już się żegnamy. Do usłyszenia, mówi Paweł Bobołowicz.
Raport z Kijowa.
I przepraszam bardzo, że tak przerwałem naszą rozmowę z panią doktor Olgą Solarz. Olu, mówiłaś o tym połączeniu, czy o tym przenikaniu się tych dwóch, ciężko chyba nawet do wyobrażenia łączących się ze sobą obszarów wojny i sztuki.
Znaczy powiem tak, to właśnie wracając jakby do kwestii poezji czy Maksyma Krywcowa, tak, takich osób, którzy piszą, żołnierzy i często do szuflady jest bardzo wielu. Po prostu próbują w ten sposób jakby wyrzucić z siebie emocje. Natomiast to jest jedna płaszczyzna przenikania się wojny i sztuki. Oczywiście tutaj na tych zdjęciach były pokazane książki. Ja widziałam olbrzymią ilość czy nuty w szafie. To też jest element, tak, kultury czy sztuki i to ilość na przykład małych, regionalnych muzeów, które zostały zniszczone w czasie inwazji, a często w takich małych, regionalnych muzeach były bardzo niezwykłe zbiory, ponieważ to były zbiory lokalne. To nie są duże narodowe muzea, w których te zbiory są, wiadomo, mają o wiele wyższą wartość, jeżeli chodzi o może historię Ukrainy, chociaż nie do końca, tak? Może o sztukę właśnie. Natomiast w tych małych, lokalnych muzeach, które zostały kompletnie, tych takich lokalnych muzeów jest co najmniej kilkanaście, które zostały zniszczone. Niestety w wyniku tej wojny, jeżeli chodzi o sztukę, zostało zniszczonych bardzo dużo też zabranych po prostu połowieckich bab, o ile ja przez wiele lat zajmowałam się też konserwacją kamienia i ten kamień jest mi siłą rzeczy jako materiał bardzo bliski. Ja też w listopadzie wraz z żołnierzami wywiozłam jedną połowiecką babę z tak zwanej Storożewej mogiły, czyli faktycznie na zerówce, z zerówki, ponieważ ona została rozbita w trakcie działań wojennych i w częściach leżała. Ja rozumiałam, że należy ją uratować i przewiozłam te fragmenty właściwie połowieckiej tysiącletniej kamiennej rzeźby, czyli kamiennej baby, bo tak nazywali te kamienne rzeźby na kurhanach stojące. Przewiozłam do pracowni konserwatorskiej Olecha Kapustiaka, jednego z lepszych konserwatorów lwowskich, który też zresztą wiele lat pracował na cmentarzu Łyczakowskim i on się podjął darmowej konserwacji, odnowienia tej baby, posklejenia jej, a później w rezultacie ona trafi. Mam nadzieję, że kiedy skończą się działania, kiedy Ukraina odzyska terytorium, będzie ta baba mogła wrócić na kurhan, dlatego że to też jest niesamowity przykład. Chyba jedyna, ostatnia baba kamienna, która stała na swoim pierwotnym miejscu od tysiąca lat, bo większość tych kamiennych rzeźb została po prostu przeniesiona, czy to do kolekcji muzealnych, czy nawet pod właśnie małe lokalne muzea wiejskie, czy nawet na place, czy koło domów ludzie sobie stawiali. Także to była baba, która stała autentycznie na kurhanie dosyć wysokim, kilkunastometrowym, który nazywał się Mogiła Storożewa, czy nazywa się. W każdym razie to są te elementy przenikania się wojny i sztuki i też trzeba pamiętać, że ta wojna po prostu strasznie niszczy dziedzictwo kulturowe Ukrainy.
Ale niszczy też zasoby naturalne, niszczy też przyrodę, cierpią też zwierzęta. Oczywiście w całym tej brutalności wojny, w tych wszystkich tragicznych wydarzeniach ten aspekt być może często nam umyka, ale tobie nie, ty właśnie o tym piszesz.
Ja wożę pomoc też między innymi dla zwierząt, bo skoro już wiozę dwa busy na przykład pomocy, to nie jest problem załadować dodatkowo kilkaset kilogramów karmy, mając pełną świadomość, że te zwierzęta właśnie w okresie zimowym mają najciężej. Może nie mają tak ciężko koty, ja zawsze powtarzam, natomiast psy mają bardzo, bardzo ciężko. W zeszłej zimy w tych przyfrontowych miejscowościach, które ja nazywam wsie widma, bo faktycznie nikt tam nie mieszka i tam nie ma nawet czego szukać, zostały zwierzęta, właśnie głównie psy i koty, i te psy ginęły, po prostu masowo ginęły, nie tylko od ostrzału, po prostu z głodu. I jeżeli można wesprzeć, chociażby są panie, które zajęły się psami, tak jak tutaj na zdjęciu jest pani, która przygarnęła kilkanaście psów i kotów, a ponieważ jest bardzo niezamożną kobietą, to jak wożę jej po kilka worków karmy, to wiem, że ona ma po prostu czym karmić te zwierzęta i może też przygarnąć kolejne. Więc warto wspierać takie osoby, które już na linii frontu zajmują się zwierzętami, to po pierwsze. Po drugie, też daje karmę dla zwierząt ludziom w przyfrontowych miejscowościach, bardzo biednym osobom, które po prostu nie miały szans wyjechać ze strefy wojny, bo to są osoby starsze, zniedołężniałe, które zazwyczaj też mają swoje psy i koty i to jest dla nich bardzo duża pomoc. Jak się ma emerytury w wysokości 400 zł, tak przeliczając na polskie pieniądze, to karma dla zwierzęcia jest bardzo, bardzo wspierna. No przy okazji po prostu warto pomagać zwierzętom, tak, które po prostu niesamowicie cierpią. Nie ma tej organizacji ukraińska, która nie jest w stanie...
Mamy chyba problem z połączeniem, albo ten problem występuje tylko u mnie, albo teraz zawiesiła się łączność z naszym gościem. Tak mi się wydaje, że chyba tak się stało. Być może uda się odnowić z panią Olgą jeszcze nam łączność. Nie wiem, czy tak faktycznie będzie. Nie mam informacji od naszych kolegów realizujących program, czy mamy łączność z panią. Pani przepadła nam łączność z panią Olgą, tak się czasami dzieje, ale chyba jest już Olga razem z nami. Słyszymy się?
Tak, ja słyszę cały czas bardzo dobrze.
Przez chwilę mieliśmy problem z łącznością. Olu, to może jeszcze na koniec, jak udałoby nam się powiedzieć, jak państwo, ci, którzy oglądają, którzy nas słuchali, mogą się włączyć w pomoc, czy można się włączyć też przez te organizacje, z którymi ty współpracujesz, czy przez twoją fundację?
Oczywiście można się włączyć w pomoc. Ja polecam wszystkie fundacje, które są wiarygodne i widzicie, że wożą bezpośrednio na pierwszą linię frontu, rzeczywiście bezpośrednio, bo warto takie organizacje wspierać. Ja oczywiście też zachęcam do wsparcia Fundacji Magii Karpat, którą reprezentuję. No i co? My działamy. Działamy tak długo, jak trzeba będzie. Nie wiem, kiedy przestaniemy działać. To znaczy na razie po prostu póki jest taka sytuacja, jaka jest, pomimo też zmęczenia, bo praca wolontariusza nie jest pracą łatwą, pomimo zmęczenia, no ja mam taki wewnętrzny imperatyw, że muszę po prostu działać, tak? I w dużym stopniu mnie do działania też napędza złość na tą sytuację, ponieważ myślę, że wszyscy, którzy byli w obszarze wojny bezpośrednim mają coś takiego, jak Ukraińcy nazywają zaostrzone odczucia sprawiedliwości, czyli jakby zwiększone uczucie sprawiedliwości, tak? I jest to potrzeba po prostu walki o dobro, mówiąc prosto, dobro i sprawiedliwość.
Zrobię coś, czego może nie powinno się robić, bo mamy wiele komentarzy dzisiaj produkowanych przez dwie osoby. Te dwie osoby piszą mniej więcej to samo każdego dnia i pokazują, jaki jest ich stosunek do Ukrainy, wykazując się przy tym, no właściwie nawet nie ma o czym mówić, ale jeden z komentarzy dotyczył tego, że podobno 40% pomocy jest rozkradanej. Czy ty spotkałeś się z takimi zjawiskami? Mówisz o tym zaostrzonym poczuciu sprawiedliwości Ukraińców. To jak to ma się do siebie? Czy rzeczywiście są takie zjawiska? Zresztą w mediach rzeczywiście pojawiają się takie informacje, co prawda nie z procentem 40, ale jak to jest z tej twojej perspektywy?
Tak, z mojej perspektywy jest tak, że jeżeli no, ja współpracuję, czy jestem może w swoistej bańce, ale ja nie widzę tego rozkradania. Moja pomoc dociera bezpośrednio do rąk żołnierzom i ja po prostu rozdaję konkretnie do rąk. Tak? Jak mam bieliznę termoaktywną, to ja po prostu daję chłopakom do ręki komplet bielizny termoaktywnej, więc tutaj no, nie ma pośredników. To, że istnieje korupcja na Ukrainie, to jest jedna rzecz, ale oczywiście to jest zwykła, prosta rosyjska narracja. Zresztą z tym się można spotkać na każdym kroku i to najczęściej jest to powtarzane przez osoby, które nigdy nie były na Ukrainie paradoksalnie, które nie mają absolutnie pojęcia, co się tam dzieje, natomiast mi wystarczy porozmawiać niestety z przypadkową osobą chociażby z serwisu samochodowego w Polsce i ja już wiem, że na Ukrainie na przykład wszyscy chodzą z bronią, tak? I to jest, niestety tak jest, że ludzie ulegają wpływom rosyjskim, powtarzają mówiąc wprost bzdury, nie będąc nigdy tam, nie weryfikując, no ale tak to wygląda. Naszym zadaniem jest mówić prawdę i zapraszać, można pojechać do Ukrainy i zobaczyć, czy rzeczywiście tak to wygląda, albo samemu zawieźć pomoc i wtedy człowiek będzie miał pewność, że ta jego pomoc dotarła tam, gdzie miała dotrzeć, bez korupcji, więc no można działać samemu.
Artur Żak i Dmytro Antoniuk już przed tobą zaprosili, nawet zobowiązali się, że mogą paru takich komentujących wywieźć na tą linię frontu, o której wczoraj pojawiały się, czy przedwczoraj komentarze, że tak naprawdę jest to inscenizacja. Jaka inscenizacja? Jak to wygląda naprawdę? Opowiadała dr Olga Solarz, etnografka, ukrainistka, wolontariuszka, osoba, która na co dzień opisuje tę rzeczywistość i która wie, o czym pisze. Polecam serdecznie. Polecam profil pani Olgi, ale też twój profil, czy twoją stronę na Facebooku, która widzę, że ostatnio nie ma wielu wpisów, czyli Magia Ludowa Karpat, ale rozumiem, że nie ma, bo jest inna atmosfera niż w opisywanie pięknych Karpat, Olu.
No tak, niestety, po prostu są priorytety i nie mam zupełnie głowy do zajmowania się teraz etnografią, chociaż blog, który zaczęłam prowadzić, Magia Ludowa Karpat, a jako specjalistka konkretnie od kultury ludowej Karpat, no wiem, że jestem siłą rzeczy w tym dobra, ale teraz nie mam na to czasu i no i mam nadzieję, że będę mogła niedługo wrócić po zwycięstwie.
Olu, przeczytam jeszcze to pytanie. Przepraszam, że przeciągam tę rozmowę, ale jedno z tych setek pytań od pani Magdaleny Przeczewskiej, osoby posługującej się takim nickiem na YouTubie, nawiązujące wprost do twojej wypowiedzi. Skoro baba miała tysiące lat, to zdaniem pani Olgi to jest dziedzictwo Ukrainy. Czy pani Olga czytała trochę historii? Mhm. To do ciebie pytanie.
Tak, odpowiem oczywiście. Baba nie miała tysiące lat, a konkretnie tysiąc lat, czyli była z okresu, kiedy funkcjonowały tam ludy koczownicze, czyli akurat konkretnie Połowcy. Baba była połowiecka. Oczywiście, że należy do dziedzictwa kulturowego Ukrainy, tak samo jak należy do dziedzictwa kulturowego Polski kultura pucharów lejkowatych na przykład. Tak? To jest po prostu na terenie archeologiczne znaleziska na terenie jakiegoś kraju należą do dziedzictwa tego kraju. Oczywiście nikt nie mówi, że Połowcy byli ukraińskiego etnosu, czy mieli słowiańskie geny, bo tak nie było. Natomiast to jest dziedzictwo obecnie kultury ukraińskiej, ponieważ to się znajduje na terytorium Ukrainy i państwo ukraińskie ma też obowiązek o to dbać, tak jak państwo polskie ma obowiązek dbać chociażby o kamienne kręgi gotów na Pomorzu Polski.
Wybacz, że postawiłem się przed koniecznością odpowiadania na oczywiste pytania, ale czasami może warto. Olga Solarz, etnografka, ukraińska, wolontariuszka Fundacja Magia Karpat. Bardzo serdecznie dziękuję i przyłączam się do tych podziękowań, które złożył ci też Dmytro Antoniuk, czyli nie tylko za dzisiejszą rozmowę, ale za to wszystko, co robisz. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
A my jeszcze z Państwem pozostaniemy. Mamy nadzieję, że kolejny temat też wywoła komentarze. Artur Żak dzisiaj opowie o tym, jak Ukraińcy będą robić, no czy będą właśnie robić drony w domach.
Ukraińcy w jakim stopniu już robią drony w domach, bo takich inicjatyw jest bardzo dużo, kiedy to Ukraińcy organizują zarówno centra szkoleniowe, jak i warsztaty do składania dronów, przede wszystkim dronów FPV, czyli tych sterowanych od pierwszej osoby przy pomocy gogli. Prezydent w ostatnim swojej dłuższej konferencji podsumowującej ubiegły rok zapowiedział, że państwo ukraińskie wyprodukuje co najmniej 1 000 000 dronów w tym roku, w 2024, ale ostatnio powstała bardzo ciekawa inicjatywa, między innymi Ministerstwa Cyfryzacji, połączona właśnie z działaniami wolontariuszy. Minister Fedorow zapowiedział właśnie szkolenie, więc każdy teraz na Ukrainie może przejść 2-tygodniowy kurs szkolenia z składania dronów, z montażu dronów w domu. Rejestrując się na odpowiedniej stronie, dostaje dostęp zarówno do lekcji online, jak i do materiałów szkoleniowych w wersji wideo i takich do czytania. Kompletuje odpowiednią ilość części do konstrukcji takiego drona, produkuje ten dron trafia na kontrolę, czyli oni, ta organizacja, Ministerstwo Cyfryzacji z wolontariuszami sprawdza, czy ten dron został skompletowany właściwie, zebrany właściwie, czy jest skuteczny, czy ma właściwie zamontowane też oprogramowanie do sterowania tym dronem i wtedy on jest wprowadzany do użytku, do działania, czyli dopiero wtedy przekazywany na ręce ukraińskich żołnierzy. I później taki człowiek już jak może robić i chce wspierać w ten sposób armię, to działa właśnie w ten ustalony sposób i to jest taka rozproszona forma produkcji tych dronów, gdzie ktoś może nie móc zrobić 10 czy też 50, ale raz na jakiś czas jeden taki dron może skonstruować u siebie w domu i go wysłać. Powoduje to właśnie totalne rozproszenie. Tutaj koledzy też pokazują nam między innymi zdjęcia, czy też właśnie z produkcji tych dronów, ale kolejnej inicjatywy, bardzo ciekawej inicjatywy rozproszonego działania, to jest tak zwana drukarmia. Czyli wymyślono, że potrzebne są liczne części wydrukowane na drukarkach 3D, między innymi do dronów, zarówno do tych zrzutów, jak i takie platformy do startowania dronów i wiele, wiele innych rzeczy, które można wyprodukować przy pomocy druku 3D. I otóż teraz każdy, kto ma drukarkę bądź chce kupić drukarkę, rejestrując się na druk armii, może drukować rzeczy. On pobiera sobie zapotrzebowanie od żołnierzy, pobiera schematy druku i drukuje i wysyła. Czyli każdy może wesprzeć. Kolejna taka inicjatywa rozproszonego działania to jest IT Armia, czyli Armia Informatyków. To są zarówno no, hakerzy, którzy łamią rządowe rosyjskie strony internetowe, ale także liczni pracownicy, czy psycholodzy, czy socjolodzy, którzy nie łamiąc stricte zasobów internetowych, łamią ludzi, czyli pozyskują dane, na przykład podczas rozmów telefonicznych, czatowania z rosyjskimi żołnierzami, czy też funkcjonariuszami państwa rosyjskiego. Więc te takie właśnie rozproszone systemy współdziałania z państwem ukraińskim dla mnie są czymś w sumie bardzo ciekawym, łagodnie mówiąc bardzo ciekawym i jak rozmawiam z żołnierzami, to jest naprawdę skuteczne działanie, bo ono pomija wiele tak naprawdę barier, które tworzy państwo. I tutaj rozmawiając z żołnierzami, żołnierze naprawdę pozytywnie oceniają działalność ministra Fedorowa, czyli ministra cyfryzacji. To jest chyba jedyny minister rządu ukraińskiego, który przez wojskowych jest darzony estymą. Pawle?
Bardzo serdecznie dziękuję Ci za tę opowieść dronową. Dmytro Antoniuk chciał odnieść się do komentarzy na naszym kanale YouTube.
Tak, dzisiaj dziękuję. Dzisiaj jest sporo naprawdę komentarzy na naszym kanale, ale przypominam, że też my posiadamy nasz profil na Twitterze, nazywa się Czarne Niebo News. Polecam. A komentarz od osoby pod nickiem Marek Markowski. Dlaczego ukraińscy mechanicy za darmo nie naprawiają samochodów w wojsku? Nie są patriotami? No proszę pana, są patriotami i mam konkretne przykłady tego, że mechanicy ukraińscy naprawiają za darmo samochody dla frontu, ponieważ ja współpracuję i też pomagam w przewożeniu takich samochodów, osobiście ich przywoziłem na front blisko do linii zera i naprawialiśmy taki samochód w warsztacie, na przykład w Charkowie. Znam taki warsztat w Kijowie. Mój kolega i dobry przyjaciel, dobry znajomy Andrzej Lubka, pisarz z Użgorodu, który specjalizuje się teraz w przeważeniu samochodów dla wojska, już ponad 200 ich przywiózł, on akurat naprawia te samochody w Użgorodzie, w swoim rodzinnym mieście, gdzie to robią za darmo. Ale oczywiście ludziom też trzeba z czegoś żyć. I przypominam panu, że w Ukrainie mamy teraz wojnę, więc ludzie też zdarzają się tak, że mechanicy nie naprawiają za darmo, ale robią duże zniżki, ale też tym ludziom trzeba z czegoś żyć i po prostu to jest odpowiedź na pana pytanie. Są Ukraińcy patriotami i jeszcze był poprzedni też komentarz, już nie pamiętam od kogo, ale w poprzednich dniach, że Ukraińcy teraz uciekają i popatrzcie, jak wracają do Izraelu Izraelczycy, żeby pomagać w walce swojemu krajowi, a Ukraińcy tego nie robią, też nie jest to prawdą. W 22 roku, kiedy wyjeżdżało dużo naprawdę Ukraińców, w tym do Polski, to byli nawet też w niektórych miejscach kolejki z Ukraińców, którzy wracali z zarobków, w tym w Polsce, żeby bronić swego kraju.
Bardzo ci serdecznie dziękuję. Pani Magdalena Przeczewska, która dzisiaj ma jakąś wielką potrzebę pisania komentarzy, pyta się, kim jest Zełenski. Powiedzcie może o tym. Nie Żeleński, proszę pani, tylko Wołodymyr Zełenski. Nie wie pani, jak pisać. Tak samo nie pisze się Gierojam, bo to jest z języka rosyjskiego, tylko Herojam, przez H, bo to jest, wtedy świadczy o tym, że pani korzysta z języka ukraińskiego. To są dwa różne języki. A jak pani pisze na podstawie tekstów propagandowych rosyjskich, to my bardzo szybko po prostu to widzimy. Ale proszę się nie martwić, bo my przecież o prezydencie Zełenskim bardzo często opowiadamy dzisiaj zresztą też, a napisaliśmy też mnóstwo artykułów, wystarczy do nich sięgnąć, zamiast tracić czas na kolejny taki komentarz. Po prostu niech pani poszuka tych materiałów. Oczywiście przyjdzie czas, że znowu powrócimy do opowieści o prezydencie Zełenskim, więc proszę nas nie zmuszać do powracania cały czas, bo to oczywiście nie ma sensu. Panie Bobułowicz, dzięki za pomysł na biznes, wycieczki na linię frontu dla miłośników posła Brauna. Myśmy nawet nie mówili, że ktoś chce za to zarabiać. My chyba to możemy po prostu za darmo zrobić dla tych miłośników pomysłów pewnych politycznych i pewnej wizji. Naprawdę możemy zorganizować taką wycieczkę i wywieźć tych państwa i może niech zobaczą coś innego oprócz internetu i swoich grup tam trollowsko jakiś tam. Proszę państwa, zachęcam do poważnych komentarzy. Naprawdę z przyjemnością będziemy odpowiadać na poważne pytania. Zawracanie głowy i pisanie 150 komentarzy, żeby zobaczyć te nazwiska, i takie widzimy. No to nie wiem, jaki państwo macie w tym cel. Ciężko jest to naprawdę zrozumieć, a chyba wygląda jakoś przedziwnie. Albo załóżcie swój kanał YouTube'owy i opowiadajcie o tych waszych pomysłach. Tylko proponuję więcej trochę przeczytać, bo później stajecie przed takimi niezbyt miłymi sytuacjami, jak konfrontacja z panią dr Olgą Solarz na przykład dzisiaj i właściwie już później chyba nie macie co napisać. Proszę państwa, to może tyle tak bardziej w formie żartów. Oczywiście cieszymy się z komentarzy i zapraszamy do komentowania naszego kanału, zapraszamy do komentowania też na Twitterze. Przypomnę, Czarne Niebo News. Tam jest wiele treści do komentowania, także nawet panią Magdalenę Przeczewską też zapraszam i pana Artura Smulskiego, którzy dzisiaj dostają medal za wyprodukowanie tej gigantycznej ilości komentarzy. Też zapraszamy, teraz jeszcze komentujcie na Twitterze. Proszę państwa, i na koniec już na poważnie, bo w pierwszej części relacjonując wiadomości, przedstawiliśmy tylko fragment wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej kwestii tego, co będzie się działo w Davos, tej kwestii formuły pokoju, ale też spraw i odniesienia, czym jest wojna, jakie ma znaczenie to dla Polski. Więc proszę państwa, w ten sposób zakończymy dzisiejszy raport z Kijowa na kanale YouTube, że pokażemy jeszcze te krótkie fragmenty wypowiedzi prezydenta po wczorajszym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. My się już pożegnamy z Kijowa. Żegna się
Dmytro Antoniuk.
Z Lwowa.
Kłania się Artur Rzek.
I z Vintage Studios Brwinowa pod Warszawą Paweł Bobołowicz. Oddajemy głos dla pana prezydenta Andrzeja Dudy.
Proszę Państwa, no, rozmawialiśmy również o bardzo ważnym temacie, jakim jest sytuacja na Ukrainie. Jak Państwo wiecie, wczoraj w Davos odbyło się spotkanie Formuły Pokoju. To jest spotkanie przedstawicieli coraz większej liczby państw, co jest dobrym sygnałem. Ostatnio 17 kolejnych państw dołączyło do tej inicjatywy, gdzie dyskutuje się i poszukuje się pokojowego z jednej strony rozwiązania konfliktu, który wynika z rosyjskiej agresji na Ukrainę, ale z drugiej strony także, co dla mnie jasne i oczywiste, no, jest to miejsce, gdzie można twardo mówić o tym, kto tutaj jest agresorem i gdzie od samego początku pan prezydent Wołodymyr Zełenski przedstawia jasne swoje stanowisko i swój plan pokojowy, który, co chcę wyrazić jako satysfakcję, jest tutaj punktem wyjścia do tych rozmów. Moi przedstawiciele od samego początku, czyli przedstawiciele Polski, uczestniczą w tych rozmowach. Przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa. Myślę, że tak jak było w roku ubiegłym, tak i w tym roku sprawa Ukrainy zdominuje to. Jak Państwo wiecie, no to jest dla nas dzisiaj jeden z najważniejszych tematów. Żeby wojna na Ukrainie zakończyła się po prostu zwycięstwem Ukrainy, to zwycięstwo będzie polegało na tym, że plan pokojowy Wołodymyra Zełenskiego, polegający na odzyskaniu przez Ukrainę okupowanych przez Rosję terenów i na tym, że Ukraina będzie nadal suwerennym, niepodległym państwem w swoich międzynarodowo uznanych granicach, że ten plan zostanie zrealizowany, więc wielkie zadanie tutaj zachęcania do tego, by umacniać też wschodnią flankę NATO. O tym na pewno będę rozmawiał z naszymi sojusznikami, bo uważam to za jedno ze swoich tutaj absolutnie cały czas najważniejszych zadań. Bezpieczeństwo Polski. Tu mogę Państwu powiedzieć, że absolutnie rozumiem, że jesteśmy z panem premierem zgodni.